Radio Kraków Kultura. Dzisiaj rozmawiamy o fotografii. W kontekście powstającej właśnie w Muzeum Fotografii, w MUFO, wystawy głównej, wernisaż zaplanowany 13 maja w piątek.
Tak.
Nie chcę tego komentować. Budzi jakiś niepokój ta data, ale to będzie huczny weekend, mamy nadzieję, otwarcia. Będziemy mogli rozmaite obrazy oglądać. Hasło tej wystawy, co robi zdjęcie, jest skomplikowanym, wieloznacznym hasłem, które nagle, przed chwilą rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, staje się niezwykle aktualne dziś, bo też zdjęciami przecież można manipulować.
Tak, no właśnie jak zastanawialiśmy się w ogóle nad koncepcją tej wystawy i nad tytułem, który tą koncepcję wyraża, to ostatecznie po wielu miesiącach pracy doszliśmy do wniosku, że ten tytuł, co robi zdjęcie, odpowiada temu naszemu pomysłowi na wystawę, a głównym celem tej wystawy jest to, żeby nauczyć się krytycznie patrzeć na fotografię, która jest ważnym elementem kultury wizualnej. I okazuje się, że szczególnie dzisiaj to krytyczne myślenie o mediach jest bardzo ważne.
Tak, trzeba zdecydowanie przyswoić to krytyczne widzenie. My jeszcze trochę tym XIX-wiecznym porywem wyobrażamy sobie, że fotografia przedstawia prawdę o świecie. Wiemy, że tak nie jest, bo tak bywa oczywiście, ale za fotografią zawsze stoi ktoś, jego korzenie, jego spojrzenie na świat, jego poglądy polityczne.
Tak, tak. No i właśnie też...
Niewinne oko nie istnieje.
Niewinne oko nie istnieje. Jakby warto się zastanawiać nad osobą, która fotografuje, nad przyczynami, dla których to robi, nad przekazem, jaki chce nam po prostu dostarczyć. Warto również myśleć o technologii, która ogranicza, ale też umożliwia pewne tworzenie pewnych obrazów. Weźmy chociaż ten deepfake dzisiejszy. No to, tak. to jest przede wszystkim technologia. No i myślenie o odbiorcy również jest ważne.
Tak, sprawa jest bardzo skomplikowana, a wojna, ponieważ nie abstrahujemy od wojny w Ukrainie dziś, właściwie mam wrażenie, że wszystko, co mówimy, w jaki sposób się do niej odnosi, chcemy czy nie. Wojna to jest wielki temat w fotografii, prawie od samego początku, to znaczy od momentu, kiedy można było to technicznie zorganizować. Dobrze, tak, że wspomniałeś o technice, bo to nie jest dziwne, że pierwsze fotografie w ogóle to są na przykład martwe natury. No, dało się to zrobić w pewnej przestrzeni. No ale tak, po chwili można było wyjść z tym wielkim pudłem na
tak,
świat.
Właściwie od momentu wynalezienia techniki mokrego kolodionu, która była techniką zmuszającą fotografów do bardzo szybkiego wykonywania zdjęcia i wywoływania go, tego typu fotografie powstawały. Właściwie takimi najbardziej znanymi fotografiami, które są równocześnie początkami dokumentu i reportażu, który łączy się z wojną, są właśnie fotografie wykonane w czasie wojny secesyjnej. Tak. I już wówczas fotografowie, bo to głównie byli mężczyźni, inscenizowali fotografie, żeby one później lepiej się sprzedawały albo żeby wyrażały pewną pozycję zajmowaną przez fotografa w tym konkretnym konflikcie. I to się dzieje do dzisiaj.
Tak, to jest niezwykła rzecz. Ta wojna secesyjna rzeczywiście jest taką cezurą w dziejach, no można powiedzieć już wojennej fotografii, która potem też wydała, czy związani byli z fotografią wojenną najwybitniejsi twórcy XX wieku. Myślę oczywiście o fotografii. Wtedy też okazało się, że fotografia bardzo często, taka wojenna, służy celom propagandowym. To znaczy właśnie zdjęcia ustawiane, właśnie zdjęcia, które w żaden sposób bądź wnikły sposób dawały świadectwo rzeczywistości. U nas to zaczęło się wkrótce później. Można powiedzieć, że taki wybuch fotografii tej okołowojennej, no to są ostatnie powstania XIX-wieczne. Tak, chociaż w plenerze niewiele jeszcze było, tak, prawda?
No właśnie, jeżeli myślimy właśnie o wykorzystaniu fotografii w kontekście wojny, no to powstanie styczniowe rzeczywiście tak, było takim tematem dla fotografów, którzy właśnie w ramach tej techniki mokrego kolodionu wykonywali zdjęcia. No było to przez nich robione. Też powstańcy styczniowi sami mieli świadomość, że jest to bardzo ważne, żeby udokumentować powstanie styczniowe i wybierali się do studiów fotograficznych, wykonywali swoje portrety właśnie w pełnym rynsztunku z charakterystycznymi znakami. Mamy również informacje o tym, że sami fotografowie, między innymi Walery Żewuski, który jest patronem naszego muzeum, wybierali się na terenie działań wojennych i wykonywali fotografie. Przepraszam. Nie dysponujemy tymi fotografiami, ale my mamy relacje na ich temat i jakieś grafiki, które powstawały właśnie w związku z powstaniem styczniowym, mogły bazować na tych fotografiach.
Tak. Bardzo ważny temat. Czy ważny, co zasugerowałeś już chwilę temu, w zbiorach MUFO, czy tych zdjęć jest dużo, z jakich pochodzą okresów, jakie są źródła też tej fotografii?
No tak jak powiedziałem tutaj o Walerym Żewuskim, to jest fotograf XIX-wieczna, fotografia atelierowa, ale jakby takim boom na fotografię reporterską wojskową, wojenną nastąpił jakby był związany z tworzeniem Legionów. To są lata 1914-1918, to znaczy nie tworzenie, tylko jakby już pełne funkcjonowanie Legionów Piłsudskiego i wówczas też technologia fotograficzna rozwinęła się na tyle, że można było lekkie aparaty
mało obrazkowe
tak, typu Leica.
Właśnie. Schować do torby
i fotografować. Chociaż fotografowie prawdopodobnie, ci, którzy towarzyszyli Legionom, korzystali z takich mieszkowych fotografii, aparatów, takich trochę większych. No w każdym razie my jakiś czas temu w muzeum wydaliśmy książkę pod tytułem Legionowe kadry, więc warto zajrzeć do tej książki i zapoznać się z fotografami, którzy nie zawsze byli profesjonalnymi fotografami, byli amatorami. Niektórzy później tymi profesjonalistami po wojnie zostali, ale rzeczywiście w Muzeum Fotografii mamy bardzo duży zbiór i na bieżąco poszerzamy ten zbiór, jeśli chodzi właśnie o te kadry legionowe. No oczywiście też dysponujemy fotografiami z czasu II wojny światowej. Mamy taka ciekawostka, mamy taką bardzo dużą spuściznę po studiu fotograficznym braci Karaś, którzy w czasie wojny, w pierwszych dniach 1939 roku właśnie wykonywali fotografie i to są wstrząsające dokumenty tych pierwszych dramatycznych wydarzeń tego czasu. Na wystawie głównej będziemy też prezentować prace, które właśnie do wojny się odnoszą i one też będą pokazywane w części, która ma zwrócić uwagę widzów na to, dlaczego robi się fotografie. Więc my, przygotowując tą wystawę, to problematyzowaliśmy te fotografie, zwracaliśmy uwagę na to, jak się nimi manipuluje, jak one są tworzone, jak później są wykorzystywane, jakie znaczenie mają w czasie. I żeby tak podać przykład, to będziemy prezentować fotografię Eugeniusza Hahnemanna, fotografa słynnego, ważnego, jeśli chodzi o dokumentowanie powstania warszawskiego i będziemy prezentować jedno bardzo takie mocne zdjęcie od dołu sfotografowany powstaniec warszawski wyskakujący zza muru. No bardzo takie poruszające zdjęcie, a jak się okazuje inscenizowane.
No tak, te wszystkie, to chyba jest znana sprawa, te wszystkie zdjęcia na temat triumfów sowieckich żołnierzy w Berlinie też były przecież inscenizowane, też były retuszowane. Ta słynna historia o żołnierzu, na którego dłoni znajdowało się kilka zegarków, zapewne zrabowanych oczywiście, wyretuszowanych dla czystości tego przekazu. No to myślę, że jeśli interesujemy się fotografią, to tę historię pewnie znamy, tak. O ile jest prawdziwa.
Tak, no właśnie zaczyna się, właściwie już na samym początku fotografia była retuszowana, poprawiana i tak dalej, i tak dalej. Słynne są też zdjęcia Stalina w otoczeniu jego, nie wiem, urzędników, którzy z czasem znikali, było ich coraz mniej, albo byli zastępowani przez innych. No zaczyna się właśnie w ten sposób, no a kończy na tych deepfake'ach, o których wspomniałem na początku. Już mamy pewne informacje, że wystąpienia władz rosyjskich, no właśnie są tak manipulowane.
Tak, dzisiaj o tym, co robi zdjęcie, o tym, kto robi zdjęcie i co z tego wynika w czasie wojny, kiedy tymi obrazami fotografii wojennej jesteśmy wprost bombardowani, chociaż to jest zła przenośnia, bo niestety w naszej rzeczywistości przenośnią nie jest. Wracamy do tej rozmowy już za moment.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień, a nasza codzienność to obrazy wojny, filmy wojenne, filmy reporterskie, dokumentujące to wszystko, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Obrazy niepokojące, obrazy, które powinniśmy uczyć się czytać. Co robi zdjęcie? To jest tytuł głównej wystawy w Muzeum Fotografii w krakowskim MUFO. Ekspozycja zostanie otwarta w połowie maja, dokładnie 13 maja w piątek, a moim Państwa gościem jest szef działu fotografii w MUFO i szef zespołu kuratorskiego, który przygotowuje tę ekspozycję, Dominik Kuryłek. Jak powiedzieliśmy, te fotografie wojenne właściwie towarzyszą fotografii od samego zarania. A jak reporterzy, chociaż niekoniecznie właśnie reporterzy o fotografii mówią dziś, bo przecież w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia wykonywane nie przez reporterów, nie przez artystów, tylko robione przez smartfony. Tak.
Też mieliśmy właśnie dyskusje, również takie publiczne w muzeum na temat tego, co zdjęcie robi. I pamiętam, jeden z rozmówców zwrócił uwagę, że fotografia dzisiaj jest językiem. To niekoniecznie chodzi o to, żeby patrzeć na fotografię jak na pewną kompozycję, tylko to jest naturalny sposób
komunikacji,
porozumiewania się. Więc, ale też musimy sobie zdawać jednak sprawę z tego, że fotografie, obrazy w odróżnieniu od słów, one nie są przeźroczyste, to znaczy nie są neutralne, one zawsze powstają w jakimś kontekście. No i właśnie bardzo łatwo poddawane są manipulacji. Słowa również są poddawane manipulacji. Też teraz, jak rozmawiamy, to posługujemy się różnymi terminami i się okazuje, że one trochę inaczej brzmią.
I wahamy się, czy wahamy mamy prawo ich używać.
Dokładnie.
Mówiąc więc o bombardowaniu obrazami. Tak. Waham się, bo to jest złe słowo wobec tego, że bombardowania są i to paręset kilometrów stąd.
Tak, no i również jak, nie wiem, czy państwo macie też takie wrażenie, że jak prezentujemy na mediach społecznościowych, wrzucamy coś, co jest obecnie ładne, niedramatyczne, to się okazuje jakoś niestosowne.
To prawda. Tak, oczywiście, więc to się również zmienia. No dobrze, ale z drugiej strony powiedz, czy to krytyczne czytanie fotografii, krytyczne nastawienie do fotografii miałoby doprowadzić do tego, że mielibyśmy się trochę wstydzić takich wzruszeń? No jeśli oglądamy cierpienie ludzi, czy akurat to jest właściwe, żeby wyłącznie zadawać sobie pytanie, kto i po co robi to zdjęcie?
No nie, no tutaj nie jestem psychologiem, ale
tak,
uważam,
to
że
jest
jakby
pytanie o etykę również, prawda? To jest o wiele bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać.
Ale też, no jednak nie chodzi o to, żeby poddawać się emocjom, ale jakby tych emocji nie tłumić, prawda? I też to, że my wrzucamy coś na Facebooka, na media społecznościowe, no to też nam w jakiś sposób pomaga, też pomaga nam łączyć się z innymi, jakoś komunikować, więc no trzeba tylko uważać, tu już też widziałem takie hasła z pewnych organizacji pozarządowych, żeby mieć jednak na względzie to, co wrzucamy i co te obrazy mogą zrobić innych, jak mogą na innych wpływać, więc no po prostu nie bombardujmy, tymi obrazami. Ale jeszcze wracając do wystawy, to a propos kontekstu do patrzenia na obrazy, na naszej wystawie głównej tak się złożyło, że zaplanowaliśmy prezentację cyklu fotograficznego Rafała Milacha pod tytułem Czarne Morze Betonu.
Chcesz coś więcej powiedzieć?
Tak, jest to bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Rafał Milach 5 lat po pomarańczowej rewolucji chodził z aparatem wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego i fotografował Ukrainę w tym czasie takiego zawieszenia pomiędzy Majdanem a pomarańczową rewolucją, a równocześnie fotografował ten krajobraz postsowiecki. Więc mamy tam betonowe wybrzeża przypominających rosyjskich żołnierzy, starszych panów w takich charakterystycznych pasiastych koszulkach, czy jakieś panie, które pracują gdzieś tam w jakimś barze mlecznym, czy barze rybnym. No i ta praca gdzieś tam wyrażała taką dziwną melancholię w stosunku do dawnej świetności, że tak powiem. I ta
takie estetyczne kadry.
Tak, to są estetyczne kadry, ale tam jest też dużo takiej czerni, dużo gruzu, tak bym powiedział.
Ale Milach jest uwodzicielem oka, prawda?
Tak. Tutaj... Ale też warto właśnie spojrzeć na to w kontekście szerszym, ponieważ jakby agencja Sputnik, w której Rafał Milach działa z wieloma innymi fotografami, zrealizowała taki międzynarodowy projekt pod tytułem Stracone terytoria. I przez wiele lat zaangażowali w to fotografów i fotografki z byłych krajów, z krajów pozostających kiedyś pod wpływem Związku Radzieckiego. No i oni fotografowali przez lata, przez kilkanaście lat i to właściwie jest projekt, który trwa, te przestrzenie postsowieckie. I te archiwum straconych terytoriów, ono funkcjonuje jako właśnie taka baza, przy pomocy której można opowiadać o tych przestrzeniach, o tych miejscach, o tych krajach, o tych ludziach. Wystawy są realizowane właśnie z tego. W różny sposób można z tego zasobu czerpać. I to jest bardzo ciekawa dokumentacja, która również tworzy nam taki dodatkowy kontekst do tej wojny na Ukrainie.
Tak, notabene to będzie tylko przypis, ale wiem, że rozpocząłeś pracę nad wystawą przyszłoroczną, którą jakoś tak proroczo i złowieszczo zatytułowałeś Granice wspólnoty. Mówię złowieszczo, bo pewnie jak wymyślałeś ten tytuł, no to brzmiał tak teoretycznie nie, ale praktyka wojenna jednak te granice może zmienić.
Tak, no tak się składa, że pomysł na zorganizowanie tej wystawy pojawił się w 2019 roku, jeszcze przed pandemią, więc jakby pomysł jest taki, żeby zaprezentować fotografie współczesnych agencji fotograficznych NAPO, Sputnik i RADS, czyli głównie młodych fotografów, którzy właśnie starają się realizować niezależne projekty, takie wrażliwe, uwrażliwione społecznie i etycznie. No i generalna idea jest taka, że ci fotografowie, reporterzy wybierają się na granice społeczne, geograficzne, mentalne, historyczne i tak dalej. I tam można zobaczyć, co wspólnota odrzuca, co wspólnota akceptuje, czyli właściwie na tych granicach można charakter tej wspólnoty zobaczyć. I idea była taka, żeby ta wystawa mówiła o konkretnych sprawach, konkretnych ludziach, konkretnych wydarzeniach, ale też, żeby miała taki bardziej uniwersalny wymiar, bo to jest jakby temat gdzieś tam podróżujący w czasie, niewyczerpujący się. No i te dramatyczne wydarzenia ostatnich 3 lat, COVID, wcześniej jeszcze Brexit, teraz wojna, kompletnie zmieniają nastawienie do realizacji tej wystawy. Wiem, że fotografowie, fotografki z tego zestawu teraz gdzieś tam są, gdzieś fotografują, na pewno fotografują w Przemyślu, pewnie są na granicy, może ktoś już pojechał na Ukrainę.
Tak, i co gorsza, właściwie takiej wystawy za rok nie potrafimy sobie wyobrazić, bo te granice mogą być zupełnie gdzie indziej, tak konkretnie na mapie.
Tak, więc na dzisiaj tu się podzielę, że pod wpływem tych wszystkich wydarzeń, tych informacji i tak dalej, jakby mam taki pomysł, żeby po prostu udostępnić przestrzeń tym fotografom, fotografkom i niech pokażą, co chcą.
Tak, i te chyba najprostsze pomysły ostatnio się najbardziej sprawdzają. jakiś taki poryw intuicji.
Tak, ale to też jest emocjonalna reakcja.
Tak, inaczej być nie może. A za chwilę jeszcze więcej może opowiemy Państwu o powstającej ekspozycji, bo wbrew pozorom mamy do niej ponad 2 miesiące zaledwie, więc tak. Jest już pewnie prawie gotowa.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Co robi zdjęcie, główna wystawa w MUFO, Muzeum Fotografii. Już wiemy, będą fotografie wojny, które będziemy czytać krytycznie, jakby ucząc się tego krytycznego spojrzenia, ale przecież nie tylko. Powiedz, w jakim kierunku ta ekspozycja się rozwija, czy na przykład to, co dzieje się teraz wokół nas, czy pandemia mocno wpłynęła na wasze pomysły zespołu przecież kuratorskiego, a przypominam, że moim państwa gościem jest Dominik Kuryłek z MUFO, szef zespołu kuratorskiego.
Tak, tak się złożyło, że koncepcja wystawy powstała do końca 2019 roku, a na początku 2020 został zorganizowany konkurs na projekt wykonawczy.
Czyli konteksty już były.
Więc konteksty już były, ale też procedury realizacji tego typu projektów w instytucjach publicznych wyglądają tak, że już nie można dużo zmieniać, jeśli chodzi o koncepcję. No i też jeżeli chodzi o koncepcję, to tego się zaczyna właściwie praca nad wystawą, więc jak zaczęliśmy w lutym 2019 naprawdę nad tym pracować, to wtedy to wszystko powstawało i tego już się nie da zmienić. Prace trwają, idą ku końcowi, że tak powiem, dyplomatycznie. Odwiedzam oczywiście wystawę, patrzę jak powstaje. Już mogę Państwu powiedzieć, że zaczyna ona nabierać kształtów. Już widzę ten projekt, który od kilku lat już gdzieś tam w sferze idei funkcjonuje. No jest to bardzo, tutaj trochę będę się jakby chwalił, cieszył i tak dalej, no ale przecież
to jest też miejsce,
nie można tego uniknąć. Bardzo fajna wystawa, dlatego ten projekt również został przez nas wyróżniony w filmie JAS plus Architekci, bo ona rzeczywiście współgra z interesującą postindustrialną wojskową, notabene przestrzenią
na Rakowickiej.
No właśnie,
może powinniśmy w ogóle od tego zacząć, że to dawna zbrojownia.
Tak, budynek muzeum jest dawną zbrojownią, wykorzystywany właśnie był przez wojsko, był niedaleko właśnie takich centrów komunikacyjnych, połączony był torami kolejowymi z główną trakcją. Został zaadaptowany i przekształcony na Muzeum Fotografii, w którym będą organizowane właśnie wystawy, jest wystawa główna.
Nie pielęgnujecie tego ducha miejsca. Mam wrażenie, że to jest raczej nowoczesne muzeum.
Nie pielęgnujemy. Myśleliśmy kiedyś o tym, czy nazwać oddział zbrojownia, odnosząc się do różnych zbrojowni, które w historii sztuki występowały i
oczywiście
były bardzo, bardzo ważne. Ale nie, jakby jesteśmy Muzeum Fotografii, staramy się właśnie o tą naszą tutaj rozpoznawalność dbać, bardziej fotograficzną niż wojenną, wojskową. Aczkolwiek budynek jest bardzo ciekawy, są to takie, dysponujemy dwoma ładnymi halami wystawienniczymi, podzielonymi żeliwnymi filarami. Z ogromnymi oknami, które przypominają okna w XIX-wiecznych studiach fotograficznych. Nie zlikwidowaliśmy tych okien, raczej podkreśliliśmy ich walor i też staraliśmy się w projekcie wybrać taki projekt, który podkreśla charakter tego miejsca, fizyczny charakter tego miejsca. Więc wystawa będzie miała też taki postindustrialny charakter.
Chociaż zdjęcia nie lubią okien, prawda?
Zdjęcia nie lubią okien, dlatego ze względów konserwatorskich dbamy o to, żeby to światło UV nie przechodziło przez te okna i również wystawa, na której staramy się prezentować oryginały, dba o zdjęcia, więc tam trzeba będzie otwierać, zamykać, gdzieś zaglądać, żeby te fotografie, bardzo wrażliwe fotografie zobaczyć.
Tak. Oryginały zdjęć to jest zawsze temat, może nie zawsze, ale od pewnego czasu niezwykle istotny temat, nie tylko konserwatorski. oryginały czy jednak odbitki? Wiadomo, że reprodukcja jest wielkim tematem fotografii i właściwie no tak jak w przypadku może grafiki, tutaj patrząc na trochę starsze medium, nie jest problemem reprodukowanie, a jednak w jakiś sposób ten fetysz pierwszej odbitki czujemy, prawda?
Tak, ekscytujemy. Myślę, że to wynika właśnie z tego przyzwyczajenia traktowania fotografii jak sztuki, gdzie ten problem to autorstwa, oryginalności.
Tak.
Gdzieś właściwie od końca XIX wieku jest tak bardzo, bardzo eksponowane. Więc my się przyzwyczailiśmy do tego, że to, co autorskie, to, co oryginalne, jest ważne. No ale jednak fotografia ma to do siebie, że na przykład negatyw fotograficzny to jest naprawdę ślad tego konkretnego światła, które w tym określonym czasie odbiło się na tym materiale światłoczułym. I to jest właśnie cała ta magia fotografii. Więc mówiąc o technologii, pojawia się jeszcze jakaś taka metafizyka w tym wszystkim, więc na tym nam bardzo zależy i prezentujemy negatywy. I te XIX-wieczne, kolodionowe negatywy
no bo
będzie
to jest
można zobaczyć.
Faktycznie ten oryginał, można powiedzieć.
Tak.
A zdjęcia, reprodukcje, macie jakąś filozofię wybierając, bo tutaj można zrobić reprodukcję XIX-wieczną, wziąć jak i XXI roku.
Mamy filozofię, że reprodukcja na wystawie pomaga zaistnieć fotografii, pomaga zaistnieć obrazowi, który na przykład ze względów konserwatorskich musi być ukryty cały czas, albo pomaga zaistnieć obrazowi, który się fizycznie nie zmieścił na wystawie, albo pomaga zaprezentować więcej fotografii, które mamy w magazynach, bo przecież mamy ogromne ilości i my ich wszystkich nie możemy na wystawie pokazać, więc też mamy taką przestrzeń, gdzie prezentujemy w jednym miejscu 300 fotografii, ale w formie projekcji.
Tak, to jeszcze powiedzmy, mówiliśmy o wojnie, która się pojawi, bo to też ważny temat w zbiorach MUFO, ale nie tylko. Jakie wątki, tematy będą organizować te ekspozycje? Bo jednak przestrzeń jest ogromna.
Tak, no więc to jest właściwie bardzo proste i cieszę się, że wpadliśmy na taki pomysł, żeby wystawę strukturyzować w ten sposób, żeby zaznajomić widzów z technologią, z fotografującymi, tym, co jest fotografowane, przyczynami fotografowania, a w ostatniej części będziemy zachęcać ludzi, żeby zastanowili się nad tym, jakie są możliwości fotografii, jaka jest przyszłość fotografii, jak kiedyś sobie tą przyszłość wyobrażano. Ale oczywiście można różnymi ścieżkami wystawę oglądać, można podejść do niej właśnie w sposób historyczny. Znajdziemy na tej wystawie część najważniejszych polskich fotografów i fotografek. Zobaczymy ważne reportaże. No i takie właśnie najbardziej współczesne technologie. A jakbym miał rzucić jakimiś nazwiskami...
No właśnie, to jest moje następne pytanie. Pytanie o gwiazdy.
No to
pytanie
tak.
O takie ikony.
Więc zacznę od naszego patrona Walerego Rzewuskiego, ale będą fotografie rodziny Kriegerów, fotografie Brandla, Beyera, to są XIX-wieczni fotografowie właśnie atelierowi. Będzie można zobaczyć pracę Zofii Rydet, będzie można zobaczyć pracę Anety Grzeszykowskiej, żeby wyskoczyć tak bardzo, bardzo współcześnie. A jeśli chodzi o technologię, no to chciałbym zainteresować Państwa hologramami.
Hologramami, tak?
Hologramami,
też uważamy, że to jest fotografia?
Właśnie jest tak. dużo takich technologii, które wykraczają poza fotografię, ale gdzieś z fotografii wynikają. No i hologram jest bardzo interesującym zagadnieniem, rozszerzającym także myślenie o fotografii, więc prezentujemy hologram.
Tak, myślę, że do tej wystawy na pewno jeszcze w Radiu Kraków Kultura wrócimy, jak się zmaterializuje. Chcę jeszcze tak dla pewnej systematyki zapytać, czy muzeum jakoś włącza się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Czy ten ukraiński język słychać u was?
Tak, no właściwie to nie jest tak, żebym się tutaj chwalił, ale my już przed wojną organizowaliśmy oprowadzania kuratorskie właśnie w języku ukraińskim.
Z tą świadomością, że społeczność jest w Krakowie.
Tak, tak. No, zwróciliśmy rzeczywiście na to uwagę i staraliśmy się, więc kontynuujemy tą ofertę. oprowadzań po wystawach czasowych i realizowane są również warsztaty dla dzieci. W najbliższym czasie mają być warsztaty o kolorach. Mhm. Wszystkie informacje na temat warsztatów można znaleźć na naszej stronie internetowej, właśnie w tej zakładce edukacja. To nie wyskakuje od razu, ale można to znaleźć. No i też jak wszyscy obecnie organizujemy się wewnętrznie, organizujemy zbiórki celowe, no, pomagające Ukrainie.
Czyli Solidarność, dobre hasło na nasze czasy, a wystawa powstaje i abyśmy od połowy maja mogli ją oglądać bez może takich mocnych odniesień do rzeczywistości. No nie wiem, czy to są dobre życzenia. Trudno dobre życzenia w tej chwili sformułować.
Zawsze będą jakieś odniesienia do rzeczywistości. Zapraszam, na pewno będziecie Państwo zadowoleni.
Bardzo dziękuję. Dominik Kuryłek, kierownik działu fotografii w MUFO, w Muzeum Fotografii, a także szef zespołu kuratorskiego, który przygotowuje stałą wystawę przy Rakowickiej w dawnej zbrojowni. O, i oto odniesienie do rzeczywistości. Co robi zdjęcie? Takie pytanie będzie organizować tę ekspozycję. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu magazynu Radio Kraków Kultura na co dzień. Program zrealizował Alan Korepta, któremu bardzo dziękuję. A mówiła do Państwa te słowa Justyna Nowicka. Do usłyszenia.